Rozpocznijmy tę konferencję od Boga. Naprawdę, rozpocznijmy od Boga, samego Boga. Tak jak znamy Go zgodnie z Jego objawieniem, w Synu i w Słowie, które stanowi zapis objawienia danego apostołom i prorokom w duchu. Naprawdę, rozpocznijmy w naszym duchu i sercu z udziałem całej naszej istoty od Boga, od Jego woli, od pragnienia Jego serca, od odwiecznego zamysłu Boga, Bożej ekonomii. A następnie rozważmy obecną sytuację naszego życia chrześcijańskiego, życia Kościoła i tego, w jaki sposób postrzegamy sytuację panującą w świecie, w świetle tego, co Bóg chce. Bardzo lubię Księgę Objawienia, rozdział 4, werset 11. Ponieważ werset ten mówi nam bezpośrednio, że wszystko istnieje i zostało stworzone z powodu Bożej woli. Boża wola to to, czego Bóg chce czy zamierza. I stanowi ona jedyne źródło wszystkiego, co pozytywne. Tak więc Barlow istnieje z powodu Bożej woli. Boża wola to to, czego On chce. Podczas gdy realizuje się Boża wola, istnieje również obecnie ogromna sfera tego, na co Bóg zezwala, czemu pozwala, żeby się stało, gdyż szanuje ten stopień wolności, który posiadają ludzie, żeby zgadzać się z Bogiem lub nie. Ale na co chciałbym zwrócić uwagę, to to, co nazywamy odwieczną wolą Bożą, doskonałą Bożą wolą. Czyli na to, że to, co Bóg postanowił, stanie się. Gdy Bóg postanawia coś uczynić, bądźmy pewni, On tego dokona. Nie przejmuje się tym, czy zajmie to kilka dodatkowych dni, które to dni mogą trwać 24 godziny lub 1000 lat. Nie można go powstrzymać. Zdecydował już o tym. Już za niedługo zobaczymy, dlaczego jest to istotne w odniesieniu do tej konferencji. Z Bożą wolą wiąże się coś, co apostoł Paweł określa mianem Bożego upodobania. Paweł używa wyrażenia upodobanie Bożej woli. Bardzo cenię sobie definicję podaną przez brata Lee albo wyjaśnienie słowa upodobanie. To pragnienie Bożego serca. My, ludzie, uczynieni na Boży obraz, w oczywisty sposób mamy głębokie pragnienia, zamiary w swoim sercu, które wbudowane są w nasze człowieczeństwo. Ponieważ Bóg posiada wyższy rodzaj życia i ma głębsze odczucia, pragnienie w Jego sercu jest dużo głębsze i dużo słodsze niż wszystko, co jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Bóg pragnie czegoś, co da radość i upodobanie Jego sercu. I gdy Jego wola zostaje zrealizowana, wypełniona, pragnienie Jego serca zostaje wypełnione. W oparciu o Bożą wolę i upodobanie, Bóg w Chrystusie ukształtował swój zamysł, swój zdecydowany zamiar. List do Efezjan wyraźnie objawia, że cel ten, zamiar ten, polega na tym, żeby posiadać Kościół, który stanowi wyraz wszechzewierającego Chrystusa. I poprzez ten Kościół Bóg objawi, ukaże swoją rozmaitą, różnorodną mądrość całemu wszechświatu. Potem, gdy nastąpiła Boża wola, Boże upodobanie i Boży zamiar, miała miejsce, możemy powiedzieć, narada pomiędzy trzema w boskiej Trójce. Gdyż Paweł mówi o radzie, uchwale Bożej woli. Wszystko to wynika przy okazji z pierwszego rozdziału listu do Efezjan. Podczas tej narady Bóg zdecydował, w jaki sposób przeprowadzi swoją wolę. Ta decyzja stała się radą, uchwałą Jego woli. To zdumiewające, że zgodnie z pierwszym rozdziałem listu do Efezjan zostaliśmy wszyscy wybrani, abyśmy byli świętymi jeszcze przed założeniem świata, zanim jeszcze powstał wszechświat. Bóg nie prosił cię, żebyś zagłosował w tej sprawie, nie prosił ciebie o zgodę. Wybrał cię. Będziesz świętym. Koniec, kropka. Takim samym jak Bóg w życiu i naturze. A to tylko werset czwarty. Popatrzmy do wersetu piątego. Zostaliśmy przeznaczeni do synostwa. To odbywa się w sferze odwiecznej Bożej woli. Będziesz dojrzałym, wyrażającym Chrystusa Synem Bożym, zbudowanym z innymi. Teraz kolejnym krokiem w wypełnieniu przez Boga Jego woli jest Jego ekonomia, Jego plan i ustalenia służące temu, by mógł udzielić On siebie do naszego wnętrza, uczynić Chrystusa naszym życiem, zasobem życia i wszystkim, abyśmy byli jedno, tak jak trójjedyny Bóg jest jedno, w celu uzyskania chwalebnego, wiecznego wyrazu trójjedynego Boga. Tak więc Bóg posiada plan wobec każdego, wobec każdej sprawy, wobec każdej rzeczy, wobec każdego wieku i wobec każdego kraju. Oto ekonomia Boża, która wprowadza w życie Boży zamysł, który jest zgodny z Jego wolą i Jego upodobaniem. Teraz ograniczmy ten kolejny fragment do wierzących, nie do ludzi bezbożnych, ani do tych, którym nie zależy na Bogu. Pośród prawdopodobnie setek milionów wierzących na ziemi istnieją, powiedziałbym, dwie kategorie wierzących w odniesieniu do Bożej woli. Ogromną większość większość wierzących stanowi pierwszą kategorię. To ci, których ogromnie zadowala prowadzenie życia w sferze tego, na co Bóg im pozwala. Tak naprawdę skupiają się całkowicie na sobie samych, na swoich potrzebach, na swoich ludzkich sytuacjach, na swoim duchowym stanie. prowadząc całe swoje życie chrześcijańskie, nie wiedzą, ani nie zależy im na tym, żeby poznać, czego dotyczy wola z Księgi Objawienia 4.11, ze względu na którą zostałem stworzony. Jakie jest pragnienie Bożego serca, dla którego istnieję? Na czym polega odwieczny Boży zamysł, który powinien stać się moim zamysłem? Na czym polega Boży plan i ustalenia? Co to znaczy, że Bóg chce udzielić się we mnie? Mniejsza grupa składa się na kategorię tych wierzących, którzy w sobie samych nie są ani trochę lepsi od innych, ale przyjęli Boże miłosierdzie. I nie zadowala ich to, na co Bóg pozwala. Są zdeterminowani przed Bogiem. Nie. Nie przeżyję całego mojego życia na ziemi, czyniąc to, na co mi pozwalasz. Chcę poznać Twoją wolę. Czytam o moim Panu Jezusie w Ewangelii Jana. Powiedział: nie szukam własnej woli, ale woli Tego, który mnie posłał. Powiedział w 4 rozdziale Ewangelii Jana: moim pokarmem jest wykonywać wolę Tego, który mnie posłał. Modlił się pod koniec: Ojcze, Twoja wola niech się stanie. Chcę wiedzieć, o co modlił się Paweł w liście do Kolosan 1:9, gdy modlił się, żebyśmy zostali wypełnieni całkowitym poznaniem Bożej woli we wszelkiej duchowej mądrości i zrozumieniu. I to, o co modlił się jego współpracownik w Kolosan 4:12, gdzie czytamy, że zawsze walczył za nas w modlitwach, abyśmy stali dojrzali i całkowicie upewnieni we wszelkiej woli Bożej. Co to jest? Chcą wiedzieć, na co miał na myśli Pan w 7 rozdziale Ewangelii Mateusza, gdzie powiedział, że nie każdy, kto mówi do mnie: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, ale tylko ten, kto wykonuje wolę mojego Ojca, który jest w niebie. I wielu przyjdzie w tym dniu i powie: Panu, w Twoim imieniu robiliśmy to, robiliśmy tamto, poszliśmy tu, poszliśmy tam, a Pan powie: nie znam Was. Wy, którzy czynicie bezprawie. Oddaję chwałę Bogu, który jest suwerenny, za to, że w latach 1965 i 1966 wbudował we mnie determinację, by poznać doskonałą Bożą wolę i wypełniać się. I podjąłem decyzję: nie zaspokoi mnie to, co Bóg pozwala mi robić. Bóg posiada doskonałą wolę. Na czym ona polega? Ci, powtarzam, nikt nie jest wyższy od innego. To całkowicie kwestia Bożego miłosierdzia. Ale ci, którzy otrzymali, przyjmują to miłosierdzie, zdają sobie sprawę, ostatecznie, zdadzą sobie sprawę z dwóch rzeczy dotyczących Boga. Pierwsza z tych rzeczy wiąże się z wolą, którą Bóg postanowił. Bóg działa w czasie i przestrzeni. I działa w określonych przedziałach czasowych, które możemy nazwać wiekiem lub dyspensacją. I dany wiek nie kończy się, ani nie zaczyna się nowy, do czasu, aż nasz Bóg nie uzyska tego, co chce uzyskać w tym wieku. Jesteśmy teraz w wieku Kościoła. wieku łaski i wieku tajemnicy. Boże działanie, Bożym działaniem w tym wieku rządzi Ewangelia Mateusza 16:18, gdzie Pan powiedział: zbuduję mój Kościół. Bożą wolą w tym wieku, co stanowi odbicie Jego odwiecznej woli, jest zbudowanie czegoś, co Pan Jezus nazywa mój Kościół. I tylko wtedy, gdy to uzyska, ten wiek się zakończy i Pan Jezus powróci. Nie ma znaczenia, co stanie się w sytuacji światowej. Pan przychodzi jako oblubieniec po swoją oblubienicę. I budowanie Kościoła jako ciała Chrystusa jest przygotowaniem oblubienicy. Bożą wolą jest zbudowanie Kościoła, który jest ciałem Chrystusa, co stanowi przygotowanie oblubienicy Chrystusa. Ta wola zostanie wykonana i ten wiek, zanim Pan powróci, nie zakończy tego wieku, nie powróci z Królestwem do czasu, aż ktoś wykona to wraz z Nim. I to przeprowadza nas do drugiej myśli. Ponieważ tak wielu skupia się na swoich własnych sprawach, zaspokojeni tym, co Bóg pozwala im uczynić, Bóg musi mieć coś, co nazywamy odzyskiwaniem. Odzyskiwaniem. Słowo odzyskiwanie w swoim głębokim znaczeniu oznacza, że coś kiedyś istniało w normalnym stanie. I odzyskiwanie oznacza przywrócenie do normalnego stanu. Nasz Pan nigdy nie zamierzał posiadać Kościoła rzymskokatolickiego, kościołów państwowych w Europie, wszystkich sekt i denominacji. On nie nazywa tego Kościołem. Zobaczymy dziś i jutro, że stanowi to część systemu religii. Więc Pan musi mieć dzisiaj takich, którzy przyjmą miłosierdzie i będzie zależeć im na tym, co Bóg miał na swoim sercu na początku. To, czego apostołowie nauczali na początku. To, jakiego rodzaju kościoły założyli, ustanowili. W jaki sposób pouczali te kościoły, że mają być budowane. I gdy Pan uzyska pewną liczbę, niewielką liczbę, ale jakąś liczbę tych, którym będzie zależeć na Jego woli, na pragnieniu Jego serca, na Jego zamyśle, Jego ekonomii i będzie zależeć im na tym, co musi uzyskać w tym wieku, będą mogli być dzisiaj w istocie w Jego odzyskiwaniu. Jak o tym wiecie, dużo lepiej niż ja, Europa ma za sobą długą historię wszelkiego rodzaju komplikacji. Ale Bóg wciąż patrzy na Europę. Jest coś, co uczyni i musi uczynić tutaj, zanim zakończy się ten wiek. Musi i będzie miał, musi uzyskać i uzyska rzeczywistość ciała Chrystusa wyrażoną w postaci kościołów miejscowych we wszystkich krajach w Europie, w tak wielu głównych miastach. Zanim nadejdzie koniec wieku, zanim przywrócone zostanie w jakimś kształcie Cesarstwo Rzymskie, zanim pojawi się wielki przywódca, który ustanowi przymierze z Izraelem odnośnie budowy świątyni, zanim nastanie ucisk, Pan będzie miał złote świeczniki, które będą świeciły na całym kontynencie europejskim. I w tym celu żyję i oddycham wraz z Wami. Mimo iż mieszkam w Kalifornii, nie żyję dla Kalifornii. Zatem odzyskiwanie to odzyskiwanie Bożej woli, pragnienia Jego serca, odwiecznego zamysłu i ekonomii. Ale ma miejsce względem tego silny sprzeciw w sferze duchowej z powodu istnienia Królestwa Szatana wraz ze wszystkimi, którzy za nim podążają i na ziemi. Sprzeciw ten przybiera różne kształty, ale źródłem wszystkiego jest wróg. W zależności od środowiska, jakie w danym miejscu panuje, w zależności od rządów tam sprawowanych. W Korei Północnej może mieć miejsce nieludzkie prześladowanie wierzących. Ale w innych częściach świata wróg może posługiwać się religią. Religią. I posługuje się religią, żeby zawładnąć drogimi wierzącymi i przeszkodzić im w wykonaniu Bożej woli. Tak długo, jak tylko w Europie będzie obecna religia albo będzie miała miejsce reakcja pośród ateistów wobec religii, nic nie będzie mogło się wydarzyć. Wyjaśnimy to. Być może ku zaskoczeniu wielu, może nie będzie to szokiem, Boży zamysł nie może się wypełnić w dzisiejszym systemie religijnym. Do wypełnienia Bożego zamysłu potrzebne jest odzyskiwanie tego, co zamierzył na początku. Odzyskiwanie, na które składają się wszyscy, którzy Go kochają, którzy wybierają Jego wolę ponad wszystko inne. I mam tu na myśli ponad wszystko inne. To coś zupełnie normalnego, gdyż to ze względu na Bożą wolę zostaliśmy stworzeni. Znalazłem się zatem na jakiś czas w szpitalu w maju. Byłem tym zakłopotany, sytuacja wydawała się poważna. Przejmowałem się tym trochę. Ale to nie było moją ostateczną troską. Nie jestem tu jedynie po to, żeby cieszyć się dobrym zdrowiem. Istnieję ze względu na Bożą wolę. Panie, zatroszcz się o moje zdrowie ze względu na Twoją wolę. Zatem to dość stanowcze słowo wstępne pozwala Wam uzyskać pojęcie o brzemieniu, jakie Pan ma w swoim sercu. Z jednej strony jest nim to, jak mówię o tym temat ogólny, żebyśmy zostali uwolnieni od obecnego złego wieku. I żebyśmy zostali uwolnieni, mając właściwe zrozumienie tego. Dam Wam taki przedsmak. Musimy zostać uwolnieni od religii, od bycia religijnym. Zdaję sobie sprawę, że ta ilustracja jest taka ograniczona, mówiąc oględnie. Ale moja żona i ja mamy kotka. Mieliśmy wcześniej psy i innego rodzaju stworzenia. Później były inne koty. Teraz mamy rasę kota, o której nawet nie wiedziałem, że istnieje. Dla mnie koty są tajemnicze. I raczej powściągliwe w wyrażaniu uczuć. Jestem kotem. Nie jestem psem. Ale ta rasa kota pragnie czułości ze strony człowieka. Siedzę sobie, a ona podchodzi i się łasi. Nie chce jeść, nie chce wyjść na dwór. Chce, żebym ją wziął na kolana i zaczął drapać za uchem, pod szyją. Mówił do niej miłe słowa. Okej, nie znam kotów. Nigdy nie zagłębiałem się w psychologię mojego kotka, ale wydaje się, że jest coś w jej naturze, co pragnie ludzkiej czułości. Teraz dokonam wielkiego zwrotu od kotów do ludzi. W naszej ludzkiej naturze istnieje pragnienie kochania Boga i bycia kochanym przez Boga. I tego, żeby Bóg nas napełniał. I życia dla Boga. Bycia z Nim jedno. Bycia z Nim w społeczności. Ponieważ w taki sposób zostaliśmy zaprojektowani i uczynieni. To ludzkie, że potrzebujesz Boga. To ludzkie. To nie jest coś religijnego. Moja żona nazwała ją po prostu Kicia. Czasami, bracia o tym wiedzą, kiedy twoja żona podejmuje decyzję, nie poddawaj tego w wątpliwość. Pewnego rodzaju decyzje. Małe, małego kalibru. Nazywa się więc Kicia. W porządku. Kicia nie jest religijna. Po prostu wyraża swe pragnienie czułości. Bóg nigdy nie miał na myśli, żebyśmy coś mieli dla Niego robić bez Niego. Żebyśmy w jakiś sposób pomagali ludziom bez Chrystusa. Żebyśmy próbowali być duchowi bez ducha. To wszystko jest religijne. W ciągu ostatnich miesięcy, nie wiem dlaczego, ale to wciąż przychodzi do mnie na nowo i na nowo. Gdy troszczę się o świętych, gdy spędzam z nimi czas, że życie Kościoła to życie bycia ludzkim jak Jezus, gdy jesteśmy razem. To nie jest coś religijnego. Jesteśmy gronem ludzi, którzy kochają Pana i uczą się prowadzić ludzkie życie pełne i przesycone Chrystusem. Przechodzą przez wszystkie etapy życia ludzkiego razem z tym wspólnym celem. Posiadając ten wspólny cel, ale wróg zawsze, gdy może, używa religii jako części swego światowego systemu, by zawłaszczyć ludzi dla siebie, odciągnąć ich, zająć ich. Gdy papież, i mówię to z szacunkiem, gdy przyjechał do Stanów Zjednoczonych w ostatnim czasie, był to jakby przyjechała gwiazda rocka. Niewiarygodne zainteresowanie. Ale w 1962 roku inny obcokrajowiec przyjechał do Stanów. Nie z Watykanu, ale z Chifu w Chinach, a później był na Tajwanie. Prawdopodobnie w oczach Boga był najważniejszą osobą na ziemi. Ale nie było z tego powodu żadnych uroczystości. I nie powinno być. To, co musimy zobaczyć podczas tej konferencji, składa się z trzech rzeczy. Pierwsza to uwolnić się od obecnego złego wieku. Paweł powiedział o tym bardzo wyraźnie. Następnie mamy doświadczać zwieńczonego ducha. Doświadczać. Nie doświadczać tego od czasu do czasu. Czy doświadczasz oddychania od czasu do czasu? Czy oddychasz wtedy, gdy jesteś w nastroju? Albo gdy odczuwasz szczególną potrzebę? Wtedy oddychasz? Zobaczymy, że zwieńczony duch to oddech zmartwychwstałego Chrystusa. Doświadczać zwieńczonego ducha to uczyć się wdychać go. I to czemuś służy, by ciało Chrystusa stało się dla nas rzeczywistością. Brat Lee wypowiedział słowo w roku 1994, które nie powiedziałbym, że mnie ściga, ale przez cały czas motywuje. Teraz, 21,5 roku później, wygłosił wtedy konferencję na temat praktycznych uwag dotyczących scalania. Składał świadectwo o społeczności, jaką miał z Panem. Brat Lee przyglądał się naprawdę tysiącom kościołów na ziemi. Był za nie wdzięczny Pan. I wtedy pojawiło się pytanie w sercu naszego brata. Pan pytał się, czy to wszystko, czego chcę? Czy to wszystko? Gdzie jest rzeczywistość ciała Chrystusa? Brat Lee użył tego wyrażenia. Rzeczywistość ciała Chrystusa. I oto, co nam powiedział 21 lat temu. Powiedział, nie widzę rzeczywistości ciała Chrystusa nigdzie. Nigdzie. To nie był osąd. To było wierne słowo. Nieco ponad 3 lata później nasz brat odszedł do Pana. I oto jesteśmy. Nie wiem, ile potrwa moja podróż. Mogę wykonać tylko to, co należy do mnie. Ale składam przed wami świadectwo. Rzeczywistość ciała Chrystusa, która jest celem, jest powodem, dla którego żyję. Żyję ze względu na to. Ta rzeczywistość będzie także przygotowaną oblubienicą. Kilka lat temu w Maladze mieliśmy konferencję na temat przygotowania oblubienicy. Budowanie ciała i przygotowanie oblubienicy to ta sama duchowa rzeczywistość. Nie wiem. Nie jestem w stanie się dowiedzieć, co brat Lee powiedziałby dzisiaj. Podejrzewam, że powiedziałby, że nastąpił pewien postęp. Naprawdę, nastąpił pewien postęp. Ale nie doszliśmy jeszcze do celu, do rzeczywistości ciała Chrystusa, zbiorowego życia Boga człowieka, życia upodabniania się do śmierci Chrystusa dzięki mocy zmartwychwstania, by razem wyrażać boskie przymioty w ludzkich cnotach, w jednej, jedynej jedności. Mamy więc dwie skrajności. Obecny zły wiek i rzeczywistość ciała Chrystusa. A pomiędzy nimi znajduje się wspaniałe, zachwycające doświadczenie zwieńczonego ducha. Zajmiemy się zatem teraz tymi sprawami w tej właśnie kolejności. Przejdźmy więc przez pierwszy konspekt. Będzie też drugie poselstwo poświęcone uwolnieniu od obecnego złego wieku, by wykonać Bożą wolę. Następnie zapomnijmy o obecnym złym wieku i doświadczajmy i cieszmy się zwieńczonym duchem. Wdychajmy Pana, który jest wszystkim. Doświadczmy wspaniałego czasu ożywienia, napełnienia życiem przez oddech i ufamy, że następnie wyłoni się cel. Rzeczywistość ciała Chrystusa. Nie zamierzam wypowiadać niczego heroicznego albo dramatycznego, ale w Europie nie tylko będzie więcej miejscowych kościołów. W Europie będzie dużo, dużo więcej z rzeczywistości ciała Chrystusa. I oto moja ukryta myśl. Pamiętajcie, nie mieszkam w Europie, mieszkam w Anaheim, w Kalifornii. Myślę, że w Europie będzie więcej rzeczywistości niż w jakimkolwiek innym miejscu na ziemi, ponieważ to będzie największy wstrząs dla wroga. Historia Europy w XX wieku jest po prostu niewiarygodna. Nie do uwierzenia. Dziesiątki milionów ludzi straciło życie. To niewyobrażalne. Dlaczego wróg chciał wprowadzić taki chaos i nieszczęście? Myślę, że pośrednio wskazuje to na fakt, że Bóg ma wolę wobec tego kontynentu. A Pan nie powróci, dopóki nie uzyska tutaj tego, czego chce. A uzyska to. Okej. Poselstwo pierwsze. Robimy szybkie postępy. Przeszliśmy już przez temat konferencji. Ale wyrobimy się. Jeżeli jesteś kimś nowym na takiej konferencji i przywykłeś do słuchania kazań w Dzień Pański i zastanawiasz się, jak długo będzie trwać przemawianie, powiedzmy, że średnio trwa ono 75 minut. To znaczy, że skończę mówić za około 35 minut. Jeżeli zatem ciężko będzie ci to znieść, po prostu utnij sobie świętą drzemkę. Nic się nie stanie. Nic się nie stanie. Mówię to celowo, pełen ludzkich uczuć, gdyż raz zasnąłem w trakcie własnego przemawiania. Przynajmniej nie było to podczas poselstwa, ale podczas lekcji, którą prowadziłem w liceum. Skoro więc mogę zasnąć, słuchając siebie, jakże mógłbym nie mieć miłosierdzia wobec kogokolwiek innego, który zasnąłby, słuchając mnie? Pańskie odzyskiwanie stoi w opozycji do obecnego złego wieku. Nie można ich ze sobą pogodzić. Istnieje między nimi przepaść. Nie ma mostu, który by je łączył. Pierwsza część dotyczy głównie pańskiego odzyskiwania, ale obecny zły wiek stanowi tło. Pańskie odzyskiwanie stoi w opozycji do obecnego złego wieku, złego wieku religii. List do Galacjan 1:4 mówi o obecnym złym wieku. Kontekst wskazuje na to, że Paweł mówi o religijnej części tego wieku i systemie, i tego systemu światowego. Zobaczymy to. Słowo odzyskiwanie oznacza, że coś było pierwotnie, lecz zostało zatracone. Trzeba zatem przywrócić temu pierwotny stan. I mamy tutaj wersety z księgi Daniela i Ezdrasza, ponieważ mówią one, mowa w nich o naczyniach, które należały do świątyni, ale zostały uprowadzone do Babilonu. Ostatecznie Belszazar użył ich nawet do picia wina w trakcie oddawania czci bożkom. W księdze Ezdrasza czytamy o powrocie tych naczyń do Jerozolimy w celu umieszczenia ich w świątyni, którą miano odbudować. Odzyskiwanie nie oznacza, że uzyskaliśmy ideał doskonałego, pierwotnego Kościoła i szukamy idealnego odzyskiwania. Nie. Nigdy nie było idealnego Kościoła. Przypuśćmy, że przeniosłeś się do pewnej miejscowości. Jest tam Kościół. Czujesz prowadzenie, żeby tam być. Potem odkrywasz, w Kościele istnieją podziały. Bracia pozywają do sądu innych braci. Niektórzy upijają się podczas stołu pańskiego. Niektórzy nie wierzą w zmartwychwstanie. Panują przeróżne opinie na temat małżeństwa. Powiedziałbym wtedy, witaj w Koryncie. To był prawdziwy Kościół. Mówimy o prawdziwym Kościele, Kościele ustanowionym na podłożu jedności ciała zgodnie z nauczaniem apostolskim, o Kościele, który Pan uznał w pierwszym rozdziale Księgi Objawienia, gdy sam powiedział, Janie, wyślij to do siedmiu kościołów. Następnie wypowiedział nazwy siedmiu miast, a następnie Pan powiedział posłańcowi Kościoła w tym mieście i w owym mieście. Czy nie uważacie, że Pan Jezus ma jasność, czym jest prawdziwy Kościół? O tym właśnie mówimy. Nie o czymś idealnym, ale czymś autentycznym, zgodnie z pierwotnym zamiarem Boga. Jeden. Odzyskiwanie to odbudowa bądź przywrócenie normalnego stanu po zaistniałej szkodzie lub stracie. Mówimy zatem, że zaistniała szkoda i strata. Możemy więc podejść do tego na jeden z dwóch sposobów. Możemy powiedzieć, w porządku, nie da się tego odwrócić, nie możemy powrócić do stanu, jaki był, musimy poruszać się zgodnie z obecną sytuacją. Cieszę się, że Martin Luther nie powiedział, tak, usprawiedliwienie z wiary to pierwotna prawda, ale przez 1500 lat miał miejsce historyczny rozwój, żyjemy więc w systemie katolickim. Cieszę się, że powrócił do początku. Do początku. Przy okazji, wydaje mi się, że wydarzyło się to w Europie. Tak, to się stało w Europie. Naszym kryterium zatem nie jest to, co obecnie powszechnie się toleruje, ale to, co było wolą Bożą na początku. Ponieważ to, co Bóg chciał na początku, jest tym, co musi się wydarzyć w tym wieku. Ktoś musi się z Nim zgodzić. Punkt drugi. Gdy szatan dokonał swego dzieła zniszczenia, Bóg przyszedł, by odtworzyć to, co uczynił wcześniej. Czyli przywrócić, co utracono i co zniszczył Boży wróg, szatan. Możecie się zastanawiać, dlaczego mamy tu podane odnośniki z Księgi Rodzaju. Dlatego, że to był początek odzyskiwania. Księga Rodzaju 1.1. Na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię. Potem nastąpił potężny bunt i wstrząs. I świat stał się bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bez miaru wód. Stało się tak z powodu buntu szatana, do którego przyłączyły się pewne istoty. Może istoty humanoidalne, które były wtedy na ziemi, miliony lat temu. Następnie w wersecie drugim Duch Boży unosił się, wysiadywał nad wodami. Bóg powiedział, niech stanie się światłość, oto odzyskiwanie. Wróg dokonał tutaj tylu zniszczeń. Nie możemy temu zaprzeczyć. Ale Bóg jest Bogiem odzyskiwania. Pod koniec lat 80. ktoś rozmyślnie, celowo odwiedzał kościoły i świętych i wstrzykiwał truciznę, niszczył je. Niemcy zostały zniewolone. Finlandia zagubiła się. Tyle miejsc. Szwajcaria. Tyle miejsc. To fakt. Nie walczymy z krwią i z ciałem. To jest fakt. Teraz jest czas na odzyskiwanie. I jest czas na wspaniałe odzyskiwanie w Niemczech. Czy nie uważacie? Nie jestem Niemcem. Nie traktuję tutaj szczególnie Niemiec. Ale po prostu czuję, że Bóg rozpoczął coś tam, posługując się Marcinem Lutrem. Dokończy to, posługując się nami. Włochy, Hiszpania, wszędzie. Więc nieważne, co uczynił wróg, ostatecznie nie zwracajmy na to uwagi. Rozpocznijmy od Boga, od Bożej woli, od zamysłu, pragnienia Jego serca, od Jego zamysłu i Jego ekonomii. Wierzmy w to i opowiadajmy się za tym. Trzy, ponieważ w ciągu wielu wieków swej historii Kościół znalazł się w upadku, trzeba go odzyskać zgodnie z pierwotnym zamysłem Boga, Jego normą, objawionymi w Piśmie Świętym. Ponownie, nie jesteśmy idealistami. Mówię szkolonym od czasu do czasu w Anaheim, na czym polega różnica między wizjonerem a idealistą. Idealista to ktoś, kto posiada pogląd, że coś ma być idealne, i ma nadzieję na znalezienie tego, a gdy się nie udaje, jest rozczarowany, zawiedziony i staje się cyniczny. Wizjoner ma świadomość, że sytuacja jest pełna chaosu, ale rządzi nim światło, które przyjął od Boga poprzez Słowo. Jesteśmy wizjonerami. Nie szukamy czegoś idealnego. Więc na przykład, zgodnie z sytuacją, która zaistniała w wyniku wydarzeń historycznych, w większości zgromadzeń chrześcijańskich istnieje system laicko-klerykalny. Czy tak jest w niektórych krajach, że wasze podatki idą na utrzymanie duchownych w kościołach państwowych? Tak, ateiści we Francji powinni płacić na rzecz pastorów i kaznodziei. Przez chwilę obieram stronę ateistów. A co myślicie na temat Kościoła, w którym nie ma hierarchii? Gdzie nikt nie jest niższy, ani nikt nie jest wyższy od innych. I nie ma nadużywania władzy. Wszyscy jesteśmy członkami, posiadającymi organiczną funkcję. Zgromadzamy się jako Kościół we wzajemności. Wspólnie szukamy Pana, oddajemy Mu wspólnie cześć i budujemy jedni drugich poprzez prorokowanie. Oto to, co było na początku. To nie jest coś idealnego, ale tak było na początku. B. Słowa odzyskiwanie i ekonomia odnoszą się do tego samego, ale z dwóch różnych punktów widzenia. Jeżeli chodzi o etapy, podążałem za pierwszym rozdziałem listu do Efezjan. Na początku mamy Bożą wolę, upodobanie Jego woli, Jego zamysł, radę i ekonomię. Ale ekonomia stanowi urzeczywistnienie w praktyce woli, upodobania, zamysłu i rady. Teraz mamy Boży plan i ustalenia, które służą udzieleniu Jego samego w Ciebie, by uczynić Chrystusa wszystkim dla Ciebie, w celu zbudowania Kościoła, zbiorowego wyrazu Chrystusa. Jest coś, co musimy zobaczyć. I wiem, że moje słowo samo w sobie nie jest w stanie tego uczynić. Jestem zatem spokojny. Ufam Duchowi rzeczywistości. Oto obraz, który może pomóc w zrozumieniu. Okej, jest 5000 mężczyzn, głodnych mężczyzn. Są też tam kobiety i dzieci. Mogło tam być 10-12 tysięcy ludzi. I Pan chce ich wszystkich nakarmić. I wszyscy wiemy, że ma 5 chlebów i 2 ryby, modli się do Ojca jako źródła, błogosławi je, ale najpierw poczynia pewne ustalenia. Te tysiące ludzi siedzą w grupach po 50 do 100 osób. Wszyscy zostali więc rozmieszczeni. Potem Pan bierze chleb i ryby i daje je uczniom, a oni rozdają je tysiącom ludzi. Najpierw są ustalenia. Jeżeli nie podoba Ci się Twoja grupa, wszyscy znajomi są w innej grupie, nie zgadzasz się więc z ustaleniami i ciężko Ci zatem przyjąć udzielanie. Albo podoba Ci się Twoja grupa, ale nie masz dobrego odczucia o tym, odnośnie tego człowieka, który przychodzi z jedzeniem. Wolisz być w grupie Piotra, tam będzie fajnie. Albo w grupie Jana, to będzie grupa głęboka i mistyczna. Nawet w grupie Szymona Kananejczyka jest on rozpolitykowanym rewolucjonistą. To byłoby intrygujące. Ale od tego Judasza nie wychodzi dobra aura. Pozwólcie, że krótko opowiem Wam historię z mojego i Waszego życia jako wierzących. Historia waszego i mojego życia to historia uczenia się przyjmowania Bożych ustaleń, a następnie otwierania się, żeby przyjąć Boże udzielanie. Około 15-18 lat temu powiedziałem to szkolonym podczas zajęć z nimi. Byli tym tak podekscytowani. Nie wiem, Daniel, czy to było wtedy, gdy byłeś na szkoleniu. Byli zdeterminowani, żeby przyjąć Boże ustalenia względem nich. A ja śmiałem się w środku. Nie naśmiewałem się, ale wiedziałem, co się wydarzy. Przyszli po tygodniu i zapytałem ich, jak wam idzie przyjmowanie Bożych ustaleń? Czy udało się wam? Ustaleń odnośnie domu, w którym mieszkacie, zespołu, w którym służycie, towarzysza, z którym głosicie Ewangelię, osoby, z którą dzielicie pokój. Będąc młodymi ludźmi, będąc szczerzy, co jest cechą tej grupy wiekowej, powiedzieli, to nie jest łatwe. Powiedziałem, nikomu nie przychodzi to z łatwością. Pomyślcie o dziadku Jakubie. Powtarzam jeszcze raz. Bracia kawalerowie, nie zaczynajcie się zalecać w sposób, w jaki zrobił to Jakub, dobrze? Widzi tę piękną, młodą kobietę. Podchodzi do niej, całuje ją i zaczyna płakać. Nie zrobiłeś tak, tak? O, jesteś błogosławiony. Byłeś mądry. Co mam zrobić, żeby zdobyć Rachelę? 7 lat. Nie ma sprawy. Budzi się rano, to nie Rachela. To Lea. Czy Jakub wznosi ręce i mówi: chwała Bogu, który działa opatrznościowo. Wszystkie Leje współdziałają ku dobremu. Nie potrafisz zrobić czegoś takiego. Nikt tego nie potrafi. Ale wraz z upływem lat, gdy poddawany był karceniu, był skruszony, przeobrażony, miał inne doświadczenie. Rachela rodzi drugiego syna. Położna próbuje ją zachęcić, mówiąc: będziesz miała i tego syna. Ale Rachela wiedziała, że umiera. Jakub był przy niej. Z powodu smutku Rachela nazwała chłopca Benoni, syn smutku. Ale Jakub zmienił jego imię na Benjamin, syn mojej prawicy. Ona była miłością jego życia, jego naturalnym wyborem, preferencją. Patrzył, jak umiera. Pochował ją, postawił słup i udał się w dalszą podróż. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Bóg podejmuje ustalenia, ale my również mamy to, co uważamy, że powinno być ustaleniami wobec naszego życia albo wobec naszej sytuacji w kościele czy czegokolwiek. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Jestem taki sam jak wy. Pan zatem poświęca określony czas, żeby nas wyszkolić, żebyśmy wiedzieli, że On naprawdę wie, co czyni. I żebyśmy przyjęli Jego ustalenia. Od chwili, gdy zaczynamy przyjmować Boży plan i ustalenia, od tej chwili udzielanie w naszym wnętrzu znacząco się powiększa. Proszę, nie miejcie niewłaściwego wrażenia, gdy podzielę się z wami tym krótkim świadectwem. Nie miejcie o mnie wysokiego mniemania. Proszę, nie róbcie tego. W maju i czerwcu miałem pojechać do Vancouver na konferencję w Dzień Pamięci Narodowej, do Rosji, Korei. Zamiast tego znalazłem się w szpitalu. Pozwólcie, że złożę wam świadectwo. Było łatwo pozwolić wszystkiemu odejść. Niech wszystko odejdzie. Tu powinienem być. Problem z sercem, poważny atak choroby na obydwa kolana, jestem więc unieruchomiony. I jestem tutaj. Takie są Boże ustalenia. On jest suwerenny, miłosierny. Po prostu pozwalam wszystkiemu odejść. Był to bardzo słodki czas, drogocenny czas. Czas tracenia życia duszy i czas powiększania się Chrystusa. Boża ekonomia to nie teoria. Obejmuje cały wszechświat, jest bezkresna, obejmuje sobą wszystko. Bóg dokona wyboru kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że zgodzi się ze mną, ale może tego nie zrobić. Będę wtedy zmuszony na bieżąco przyjąć jego ustalenia. Nie chcę, żeby to słowo ekonomia było tylko teorią. To Boży plan i ustalenia służące Jego udzielaniu. I my stanowimy część tego ogromnego Bożego zamysłu, który urzeczywistnia się poprzez kościoły miejscowe, dzięki Jego posłudze, zgodnie z dziełem. Ale proszę, wiedzcie, że nie uczestniczymy w masowym ruchu. Każde z Bożych dzieci jest dla Niego drogocenne. W przeciwnym razie nie byłoby was tutaj. On nie chce, żebyście byli kimś innym. Stworzył ciebie, żebyś był sobą, a teraz w Chrystusie w zmartwychwstaniu będziesz sobą jako nowe stworzenie. Ma zatem plan i ustalenia, ekonomię i wie, że musisz się nauczyć przyjmować ten plan. Byłem wtedy w Irving, gdy urodził się trzeci syn brata Eda Marksa. I Ed zdał sobie sprawę, że jego syn ma zespół Downa. Nasz brat kocha Pana, jest szczery wobec Niego i poświęcił czas, żeby uporać się z tym przed Panem. I teraz jest przed Nim to długotrwałe ustalenie. Miło jest zobaczyć kogoś, kto został doprowadzony do tego miejsca i ma autentyczną interakcję. Pańskie odzyskiwanie zatem to odzyskiwanie tej ekonomii. Być więc w Pańskim odzyskiwaniu to być w odzyskiwaniu Bożego planu i ustaleń, odzyskiwaniu Bożego udzielania i odzyskiwaniu Bożego celu, którym jest zbudowanie ciała Chrystusa, co stanowi przygotowanie oblubienicy. Być w Pańskim odzyskiwaniu zatem, w swej istocie, to być w tym. Poświęcam się zatem teraz Panu. To jedna z pierwszych rzeczy, które robimy, jeżeli zależy nam na Panu. I czyniąc to, zgadzamy się. Panie, niech wypełni się Twoja wola, niedopuszczająca, ale doskonała wola. I wielu z nas, i ponownie, to Pańskie miłosierdzie, którzy jesteśmy tutaj od dłuższego czasu, w moim przypadku to 49 lat, nasza podróż jeszcze się nie zakończyła, ale możemy obejrzeć się i powiedzieć, nie żałujemy, że obraliśmy tę drogę. W czerwcu 1966 roku, w czwartkowy wieczór, byłem w głównej bibliotece w Detroit, gdy doszedłem do wniosku, na podstawie moich badań nad denominacjami w Stanach Zjednoczonych, wszystkie są takie same. Pan nie może się w nich poruszyć, a dla mnie nie ma tam miejsca. I podjąłem decyzję. Opuszczam całkowicie chrześcijaństwo jako system, by podążać za Panem. I zadzwoniłem do drogiej siostry, która czekała na mnie, żebym uzyskał jasność, zanim się zaręczymy i pobierzemy. Powiedziałem jej, Susan, podjąłem decyzję. Pojadę więc do ciebie, oświadczę ci się, ty dokończysz pracę, a następnie odjedziemy do Kalifornii. Z Nowego Jorku. To będzie miejsce, z którego wyruszymy. Bo taka jest wola Pana wobec nas. Co zatem stanowiło szok dla wielu. Uczyniliśmy tak. I po 6 tygodniach spotkałem doskonałą Bożą wolę. Spotkałem ją, gdy znalazłem kościół w San Francisco. Zgodnie z odwiecznym Bożym zamysłem. Potem brat pomógł mi zobaczyć przybytek, który może być obrazem kościoła. Jeżeli chcesz do niego wejść, musisz przejść przez ołtarz. Byłem chętny do nauki i po raz pierwszy w moim życiu poświęciłem się. I jak każdy wie, po tym jak się poświęcasz, dzieją się różne rzeczy. Wiem, że dzieją się różne rzeczy. Czasem mówię do szkolonych, wiem, że się obawiacie poświęcić się. Pozwólcie więc, że wam coś powiem. Obawiacie się, że jeżeli poświęcicie się Panu, przyjdą na was trudności, spotkają was złe rzeczy. Pozwólcie, że będę z wami szczery. Gdy poświęcicie się Panu, spotkają was trudne sytuacje, złe rzeczy. Jednakże, jeżeli nie poświęcicie się Panu, spotkają was trudne sytuacje i złe rzeczy. Bo takie jest ludzkie życie. Skoro więc spotkają was trudne sytuacje, złe rzeczy, ponieważ żyjecie na tej ziemi, dlaczego by nie zostawić tych obaw i ustalić? Jestem w odzyskiwaniu. Teraz, Panie, poświęcam się Tobie ze względu na wypełnienie Twojej ekonomii. Cokolwiek zaplanujesz, cokolwiek ustalisz, ze względu na Twoje udzielanie, na Twój cel. Teraz dokończymy tę część, a potem następną, myślę, w zaplanowanym czasie. Od strony Boga to sprawa ekonomii, to od strony Boga. Od naszej strony sprawa odzyskiwania. Dzisiaj odzyskuje się Bożą ekonomię, która znajduje się w centrum jedynego Bożego dzieła, polegającego na wbudowywaniu się Boga w Chrystusie w wybrany lud i czynieniu siebie jedno z tym ludem. Oto główna rzecz, którą dokonuje w każdym z nas. Jak to więc dobrze zna brat Paul Cook, bardzo kocha mojego brata, on kocha mnie. Bardzo się cieszę za każdym razem, kiedy go widzę. Zwykle zatrzymuję się, a potem mówię następujące słowa. Masz w sobie więcej Chrystusa, niż gdy widziałem Cię ostatnim razem. Więcej Chrystusa także we mnie, odrobinę więcej, gdyż nie marnujemy swych dni. Dni się liczą w przypadku wszystkich, którzy mają udział w centralnym poruszaniu się Boga. Teraz to, co mówię do Paula, chcę powiedzieć całej Europie. Macie w sobie więcej Chrystusa. Macie w sobie więcej Chrystusa. Nie ma co do tego wątpliwości. My, którzy jesteśmy w Pańskim odzyskiwaniu, to punkt trzeci, musimy mieć jasną wizję Bożej ekonomii. Wizja ta również musi nami panować, sprawować kontrolę i nami kierować. Drugi punkt rzymski. List do Galacjan 1:4 mówi, że Pan Jezus Chrystus wydał samego siebie za nasze grzechy, aby wyrwać nas z obecnego złego wieku, zgodnie z wolą Boga i Ojca naszego. Gdybyśmy przeczytali ten werset w oddzieleniu od innych, moglibyśmy pomyśleć, obecny zły wiek to zły, niemoralny, bezbożny wiek. Ogólnie rzecz biorąc, to prawda. Ale księga ta pokazuje, że tutaj obecny zły wiek to religijna część tego wieku. Ponieważ będąc częścią tego wieku, Paweł chciał zniszczyć Kościół. I dlatego nazywał siebie największym grzesznikiem. Niszczył to, za co Chrystus przelał swoją drogocenną krew. Wiek wiąże się z częścią, aspektem, obecnym albo współczesnym wyglądem świata, który jest szatańskim systemem, zagarniającym i zajmującym Boży lud oraz trzymającym go z dala od Boga i Jego zamysłu. W taki oto sposób ogólnie wróg wykorzystuje system świata. Z kontekstu listu do Galacjan wynika, że obecny zły wiek w wersecie 1:4 odnosi się do religijnego świata, religijnego nurtu świata, żydowskiej religii. Dowodzą tego wersety 6:4-15, mówiące o religijnym świecie, dla którego Paweł został ukrzyżowany. Paweł nigdy nie pomyślałby, że Żydzi są niegodziwi. To judaizm, religia, która odrzuciła Pana, walczyła z apostołami. Niegodziwy jest ten religijny system. Porównując zatem to, co mamy dzisiaj na ziemi, co składa się z prawdziwych wierzących i fałszywych wierzących, to religijny system, który sprzeciwia się, a przynajmniej opiera się Bożej ekonomii. Ostatecznie będziemy musieli powiedzieć, powiemy o tym więcej jutro rano, że jest to chrześcijaństwo jako system. Nie mówimy tutaj o osobach. Prawdziwi wierzący są wszędzie. Sam byłem prawdziwym wierzącym w tym systemie. Następnie stałem się prawdziwym wierzącym poza tym systemem. Mam umiłowanych braci i siostry, którzy wciąż tam są i zawsze tam będą. Nasza społeczność nie doznaje przeszkody, ale system jest systemem. I system jest zły, ponieważ odciąga wierzących od Bożej woli. C. Chrystus wydał siebie za nasze grzechy, żeby nas uratować, wyrwać, wyplątać z obecnego złego wieku. Takie było świadectwo Pawła. Przeczytajcie dalej w pierwszym rozdziale listu do Galacjan. Powiedział, byłem tak gorliwy, prześcigałem moich rówieśników i prześladowałem Kościół Boży. W 9 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że Szaweł z Tarsu dyszał chęcią mordu przeciwko wierzącym. Czy możliwe jest coś gorszego? Oto osoba religijna. Kto jest mordercą? Diabeł. Paweł dyszał chęcią mordu, to znaczy, że go to przepajało. Wdzierał się na spotkania domowe i wyciągał z domów nie tylko braci, ale i siostry. Prowadził ich przed Sanhedrym i domagał się dla nich kary śmierci. Nie wiemy, ile osób skazał na śmierć. To jest zło. To religia spowodowała, że to czynił. Potem Pan pokazał mu, umarłem za Twoje grzechy, Pawle, żeby wyrwać Cię z tego. Teraz ukazuję Ci się, żeby wyrwać Cię z tego i przenieść w moją doskonałą wolę. Śmierć Chrystusa na krzyżu, która uwolniła nas od obecnego złego wieku, była zgodna z Bożą wolą dotyczącą Chrystusa i Kościoła. Teraz przeczytam kolejną część konspektu, która stanowi definicję religii i przejdę do ostatniego punktu w ciągu kilku minut. Za namową szatana i z jego pobudek ludzki umysł ukształtował religię, która przeciwstawia się Bożej ekonomii. Bóg postanowił, że ludzie mają przestrzegać szabatu. Przestrzeganie szabatu nie było czymś religijnym. Ale potem pojawiła się religia. I gdy Jezus przyszedł do synagogi w szabat i spotkał kobietę zgiętą w pół, wszystko, co mogła oglądać, to swoje stopy przez 18 lat, i uzdrawia ją w szabat, oni chcą go za to prześladować. Oto religia. Powiedzenie, nie rób tego w szabat. Przyjdź w inny dzień i zostań uzdrowiona. To religia. Szabat został uczyniony dla człowieka, a nie dla szabatu. Gdyby mieli normalną więź z Bogiem, powiedzieliby, oczywiście, to cierpiąca osoba powinna wreszcie doznać odpocznienia. Jaki byłby na to lepszy dzień niż dzień odpoczynku, żeby uwolnić ją od szatana? Religia jest czymś dla Boga i ludzie odnoszą z niej korzyść, ale pomija ona Chrystusa i brak jej Ducha Chrystusowego. Nie zaprzeczamy. Ludzie chcą coś zrobić dla Boga. Wydaje się, że mułowie, ajatollahowie w Iranie chcą robić coś dla Boga. Określają go własnym imieniem. Możemy widzieć co dzień w wiadomościach, jak niegodziwa może być religia. Całkowite lekceważenie ludzkiego życia, szczególnie chrześcijan. Być religijnym to oddawać Bogu cześć i służyć Mu, ale bez Chrystusa i Ducha. To coś, co dzieje się podstępnie. W swym doświadczeniu tracisz Chrystusa, w swym doświadczeniu tracisz Ducha. Tak dużo chcesz uczynić dla Boga, ale bez Boga. Kiedy stajemy się religijni, obecny zły wiek nas usidlił. To się może nam przydarzyć. Nie chcemy, żeby nasz czas porannego ożywienia był ożywieniem wyłącznie z nazwy. Ale chcemy naprawdę dotknąć Pana. Nie chcemy jedynie przechodzić przez coś. Nie poddaję wątpliwość literatury. Nigdy bym czegoś takiego nie uczynił. Ale mamy tendencję. Różne rzeczy mogą się stać dla nas rytuałem, nawykiem, czymś formalnym. Pamiętam, słuchałem kiedyś jednej ze szkolonych. Była zakłopotana. Miała poczucie winy. Ponieważ w trakcie porannego ożywienia nie dawał jej spokoju pewien hymn i spędziła cały czas radując się Panem za pomocą tego hymnu i nie starczyło jej czasu, żeby przeczytać fragment zaznaczony na szaro, w związku z czym czuła, że doświadcza upadku. Powiedziałem jej, doświadczyłaś ożywienia. Oczywiście przeczytaj również wersety, fragment zaznaczony na szaro, resztę materiału, ale nie bez Chrystusa, nie bez Ducha, dobrze? Szatan uformował religijny świat, by trzymać nas z dala od Boga, Jego woli, od wiecznego Bożego zamysłu. Gdy byłem małym chłopcem, rodzice zabierali mnie do swojej denominacji fińskiego, apostolskiego, kościoła luterańskiego. Nie tylko luterańskiego, ale apostolskiego luterańskiego. Nie tylko apostolskiego luterańskiego, ale z fińskiego apostolskiego kościoła. Potem odwiedziłem rodziców, gdy jeszcze żyli w małym miasteczku liczącym mniej niż 1000 mieszkańców i były tam dwa fińskie apostolskie kościoły luterańskie, a jeden z nich miał napis, jesteśmy starym fińskim apostolskim kościołem luterańskim. Narodziłem się więc w sferze obecnego złego wieku, a potem stałem się prezbiterianinem. Może zastanawiacie się, dlaczego stałem się prezbiterianinem? Ponieważ spotkałem słodką dziewczynę imieniem Jane, która była prezbiterianką. Zacząłem więc chodzić do jej kościoła, gdyż była tam ona. Potem miał miejsce letni kongres, ona wybierała się na niego, podobnie jak wielu moich tamtejszych znajomych. Pomyślałem więc, pojadę, żeby spędzić tydzień z Jane. A po jednym dniu rzuciła mnie na rzecz tego wyglądającego na palanta gościa i nie miałem co robić przez tydzień. Ostatecznie, pod koniec tego tygodnia, zostałem zbawiony. A więc moi rodzice przyprowadzili mnie do fińskiego apostolskiego kościoła luterańskiego, to wszystko, co znali. Przez Jane stałem się prezbiterianinem, ale przez Pana opuściłem obecny zły wiek i przyszedłem do Pańskiego odzyskiwania. Nie przywiodła mnie tu Jane. Szatan wykorzystuje religię, żeby trzymać nas z dala od Chrystusa i Kościoła. Trzymał mnie z dala od Chrystusa i Kościoła. Moje studia teologiczne trzymały mnie z dala od Chrystusa i Kościoła. Gdy zaczęliśmy dotykać Ducha, wpadliśmy w poważne kłopoty. Poważne, poważne kłopoty. Spotkaliśmy się z rektorem, powiedzieliśmy mu, co robimy. On pozwolił nam się spotykać, ale to wzbudziło kontrowersję. Prosta sprawa. Uczenie się w cichy, spokojny sposób doświadczania Ducha. Nie potrafili sobie z tym poradzić. Zjednoczony Kościół Prezbiteriański nie potrafił sobie z tym poradzić. Okej, do widzenia. Już nigdy się nie zobaczymy. Jeśli szatan może trzymać nas z dala od Chrystusa i Jego ciała, Bożej woli, jest zadowolony. Po prostu trzymać nas z dala, zajmować nas czymś. Religijny wiek jest zły, ponieważ nie dopuszcza ludzi do Chrystusa i Kościoła. W oczach Boga najbardziej niegodziwe jest niedopuszczanie nas do Chrystusa. Złapani w pułapkę religii, pozbawieni zostajemy wszelkich korzyści płynących z Chrystusa, które w nas zamieszkuje. Paweł napisał do Galacjan: wypadliście z łaski, pozbawiliście się Chrystusa. Przyniosłem wam Chrystusa, Chrystusa ukrzyżowanego, zamieszkującego w was Chrystusa, Chrystusa, który się w was kształtuje. Ludzie religijni przyszli i wzięliście to, co mieli do zaoferowania. Teraz odcięliście się od Chrystusa. Miał złamane serce, odcięliście się od Chrystusa. Zależało mu wyłącznie na woli Bożej odnośnie Chrystusa i Kościoła. Pan nie może wypełnić swego zamysłu w religii, obejmującej judaizm, katolicyzm i protestantyzm. Bez szans. Bardzo szanujemy i poważamy naszego brata, będącego już w podeszłym wieku, Billego Grahama. Miałem okazję go spotkać dwukrotnie i złożył niezwykłe świadectwo. Wierzę, że jest odziany w białe szaty. Jest wierny Ewangelii, takiej jaką zna. Dzięki jego posłudze miliony osób doświadczyło podstawowego zbawienia. Ale co zostało uzyskane w celu budowania Kościoła? Nic. Nic. Boży zamysł nie może wypełnić się w religii. Zdaję sobie sprawę, że dla niektórych z was, którzy jesteście nowi, są to słowa trudne do przyjęcia. Nie oczekuję na to, że zostaną przyjęte tylko dlatego, że to ja je wypowiedziałem. Zagłębcie się w konspekty, wysłuchajcie pozostałych poselstw, czytajcie słowo, przynoście to do Pana, przynoście to do społeczności. 13 rozdział listu do Hebrajczyków poucza nas, żebyśmy wyszli poza obóz. Obóz to religia. Nie możemy pozostawać w obozie religii i tam doprowadzić do wypełnienia Bożego zamysłu. To się nie stanie. Spróbuj wlać nowe wino do tego bukłaka, a zobaczysz, co się stanie. Nie idź z nią na kompromis. I ostatni punkt. Pomiędzy nami a religią znajduje się krzyż. Paweł powiedział: świat jest dla mnie ukrzyżowany, a ja dla świata. To świat religijny. Jeśli chodzi o Pawła, ten świat jest umarły dla niego. Jeżeli chodzi o świat, Paweł był umarły dla niego. Istnieje więc krzyż. Jest krzyż, gdy wchodzimy do życia Kościoła. Jest krzyż, który oddziela nas od obecnego złego wieku. Gdy tylko ktoś z nas traci ten krzyż, w istocie stajemy się częścią obecnego złego wieku. I Bóg nie może wypełnić swego zamysłu poprzez tych, którzy są religijni i którym tak naprawdę nie zależy na pragnieniu Bożego serca, którym tak naprawdę nie zależy na Jego zamyśle, ze względu na który wszystko stworzył. Zadowalają się taką miarą zbawienia, która zapewni im, że unikną sądu przy wielkim białym tronie. Ale Bóg potrzebuje w Europie sióstr i braci w każdym wieku, z każdej rasy, z każdego poziomu kultury i wykształcenia, którzy będą mieli wizję, że nasz Bóg posiada wolę, pragnienie, zamysł i ekonomię. I Jego wolą jest zbudowanie Kościoła, który jest rzeczywistością ciała Chrystusa w tym wieku, w Europie, jak i wszędzie indziej. Wiek się nie zmieni. Pan nie powróci do czasu, aż to się stanie. Myślę, że z ducha wychodzi to wezwanie. Kto chce uzyskać światło? Kto chce wyzwolić się? I kto chce wyjść z obecnego złego wieku i zostać odzyskanym dla ekonomii Bożej i uczestniczyć w Pańskim odzyskiwaniu wraz ze wszystkimi tymi różniącymi się ludźmi, gdy zbieramy się razem, rządzi nami jedna wizja. Panie, kochamy Cię. Chcemy, żebyś był dla nas wszystkim. Jesteś naszym życiem i naszą jedyną głową. Jesteśmy tu ze względu na rzeczywistość ciała Chrystusa. Oto, co Pan ma na sercu, oto, co jest w moim sercu na ten weekend. Wiem, nie tylko stojąc przed Wami, ale i stojąc przed Panem, moje przemawianie nie jest wystarczające, ale myślę, że czujecie coś z brzemienia. Jesteśmy tu dla Boga. Jesteśmy tu dla pragnienia Bożego serca. Jesteśmy tu dla Bożej ekonomii. Oto Pańskie odzyskiwanie. Amen.